Jakiś czas temu poprowadziłam taki wyjątkowy, specjalny webinar właśnie o tym, co dalej z branżą homestagingu. Sporo osób zastanawiało się nad tym, czy to w kontekście najpierw pandemii, potem już bliżej tego, co się dzieje teraz, wojny, kolejno rosnącej inflacji, wzrostu stóp procentowych i szalejących wciąż cenach nieruchomości na naszym rynku polskim. No i zaczęły pojawiać się różnorakie wątpliwości, dlatego też zrobiłam dwa takie webinary poruszające tę tematykę, a dzisiaj chciałabym to wszystko tak spiąć w klamrę, podzielić się z Wami zarówno tymi moimi pierwotnymi przemyśleniami, jak i wnioskami, które gdzieś tam przypływały od innych homestagerek. Myślę, że to będzie takie bardziej całościowe spojrzenie na ten temat, także zapraszam serdecznie. Witam Cię w podcaście Homestaging od kuchni. Nazywam się Klaudia Leszczyńska, a Ty słuchasz właśnie podcastu o prawdziwym homestagingu. Dla osób, które chcą dowiedzieć się o działalności w tej branży, technikach, które prowadzą do skuteczniejszej sprzedaży nieruchomości oraz więcej szczegółów o samym homestagingu. Jeśli interesuje Cię ta tematyka, koniecznie zasubskrybuj, aby nie przegapić branżowych nowości. Zapraszam! Co może się wydarzyć tak naprawdę w naszej branży? Wiadomo, że nikt z nas nie zna przyszłości, ale to, co możemy w tym momencie zrobić, to przygotować się na różne opcje, które mogą nas na rynku obecnie spotkać. Bardzo dużo osób ma taką skłonność do paniki, boi się wojny, boi się tego wszystkiego, co się dzieje, a jednocześnie nic nie robi, tylko czeka na dalszy rozwój wydarzeń. I uważam, że to jest chyba najgorsza z możliwych opcji, którą można wybrać. Właśnie takie siedzenie i czekanie, tak? Na lepsze jutro, jak to mówią, a może być tak, że lepsze jest dzisiaj, a nie jutro. Dlatego warto być przygotowanym na różne opcje, żeby wiedzieć, jak potem działać, kiedy któryś ze scenariuszy po prostu się zacznie realizować. Także pierwsza wskazówka na teraz to bez paniki. Chciałabym, żebyśmy wspólnie mogły przygotować się na różne scenariusze, tak aby jeżeli któryś z nich nastąpi, żebyś mogła zacząć po prostu wdrażać odpowiednie zachowania branżowe. No to zacznijmy sobie może od wynajmów, od sytuacji, która właśnie ma miejsce na rynku wynajmu mieszkań, czy to na długi termin, czy na krótki. Bardzo często słyszy się teraz w zasadzie wszędzie, tak, i od klientów, i od znajomych, i od rodziny, że wynajmy schodzą na pniu, nastały złote czasy, wynajmuje się wszystko i nie trzeba robić nic, tak? Więc czy jest w ogóle sens robić homestaging na mieszkaniach, które tak szybko schodzą z rynku? Weźmy sobie pierwszy lepszy z brzegu przykład, tak? Wzrost ceny o 30% bez żadnego homestagingu, więc na co komu homestager, jeżeli sam rynek spowodował taki popyt przy zbyt małej podaży tych mieszkań, że właściciele mogą zyskać aż 30%, tak, w stosunku do tego, za ile wynajmowali wcześniej. Drugi przykład, wynajem mieszkania dla uchodźców za standardową, rynkową cenę, taką jaką ktoś wcześniej na przykład miał, ale bez żadnego homestagingu, bez żadnych nakładów, powiedzmy, często dotyczy to takich mieszkań w średnim albo niższym standardzie, gdzie ktoś być może zastanawiał się już nawet nad homestagingiem, ale wypuścił mieszkanie i szybciutko ono się wynajęło, tak? Więc taka osoba nie musiała inwestować ani czasu, ani pieniędzy w homestaging i też nie musiała czekać na najem, więc nie było tego dodatkowego czynnika, bodźca, który spowodowałby, że właściciel w ogóle myślałby jeszcze dalej nad usługą homestagingu. Czy to znaczy, że nasza usługa nie ma w tym momencie sensu, jeśli chodzi o rynek najmu? Ja uważam, że nie i powiem też dlaczego. Po pierwsze, jestem na rynku najmu już od lat, tak naprawdę chyba od 8 lat firmowo, a jeszcze wcześniej też wynajmowałam prywatnie mieszkanie, także ten czas pozwolił mi też spojrzeć trochę szerzej na to, co dzieje się teraz. Po pierwsze, wynajmy to zazwyczaj lokata długoterminowa. Ludzie, którzy wynajmują mieszkania, właściciele, często patrzą na to w dłuższej perspektywie. Jeżeli dopiero teraz wynajmują jako jakby pierwszy raz swoje mieszkanie, no to warto jednak zainwestować w jakiś tam najskromniejszy, powiedziałabym nawet, homestaging i sesję zdjęciową, ponieważ te zdjęcia, ten stan mieszkania będzie im pracował przez kilka najbliższych lat. Więc jeśli skończą się złote czasy wielkiego popytu na mieszkania wynajmowe, to właściciel, który nie zrobił wcześniej nic, i tak zostanie jakby znowu postawiony przed tą samą sytuacją, w jakiej był teraz, tak? Że będzie musiał poszukać nowego najemcy, tylko może być w tym momencie w takiej sytuacji, że tych najemców już takich, tak tłumnie przebywających nie będzie. A co się może wydarzyć? No jakby przez wzrost inflacji nakłady, które będzie musiał ponieść na wyposażenie mieszkania, na homestaging, będą na pewno wyższe niż gdyby zrobił to teraz. Także to jest jeden z czynników, który dla homestagerek może być bardzo dobrym argumentem. Dla właścicieli też myślę, że to jest dobry taki czynnik, który może spowodować różne przemyślenia, czy nie warto jednak zainwestować teraz w ten homestaging, mieć temat z głowy, mieć przygotowane mieszkania i przez kilka lat spokój właśnie z jego stanem, spokój z szukaniem najemców, bo wiemy, że zdjęcia i cała ta sesja, cały homestaging zapracuje nam na to, że mieszkania będą mniej obsługowe niż te, które są bez homestagingu. Ja powiedziałabym też, że wciąż mamy na rynku dwie grupy klientów, jeśli chodzi o wynajem i to się akurat nie zmieniło. A więc są to osoby, które chcą wynająć mieszkanie jak najdrożej i będą zawsze szukały sposobów na to, żeby zmaksymalizować swój zysk. To są właśnie nasi klienci. Klienci, którzy będą poszukiwać homestagerek, żeby zarobić jak najwięcej na swoim mieszkaniu, bo widząc te złote czasy wynajmu, wiedzą, że mogą zarobić jeszcze więcej. Więc czemu by z tego nie skorzystać? Druga grupa osób, która też była i zawsze będzie myślę na rynku, to ludzie, którzy po prostu chcą mieć temat z głowy. Czyli być może ten wynajem mieszkania nie jest dla nich aż tak istotny, raczej chcą, żeby wynajem pokrył im na przykład ratę kredytową, bo to jest mieszkanie na kiedyś, załóżmy dla dziecka, albo to jest jakiś taki ich dodatkowy dochód i nie traktują tego jakoś tak super poważnie. I te osoby zazwyczaj po prostu chcą wynająć mieszkanie, mieć temat z głowy, nie chcą się zajmować szukaniem homestagera chociażby, nie chcą inwestować, wolą wynająć za mniej, ale zrobić to jakoś tam szybko i sprawnie. I myślę, że te dwie grupy zawsze będą na naszym rynku występowały, a więc ludzie, którzy chcą zarobić jak najwięcej, pójdą w homestaging i ludzie, którzy po prostu chcą szybko mieć temat z głowy, wolą nawet zarobić mniej, ale zbytnio się w to nie angażować ani czasowo, ani finansowo. Druga sytuacja, o którą wciąż wszyscy się martwią, co jeśli ceny mieszkań wzrosną? Skoro jest tak drogo, to nie będzie potrzebny homestaging. Ja uważam, że to jest dokładnie ta sama sytuacja, co przy wynajmie, a tak naprawdę zasadniczo na naszym rynku sprzedaży utrzymuje się już od dłuższego czasu, tak? Ceny są coraz wyższe, więc ludzie chcą wyciskać z nieruchomości jeszcze lepsze zyski, szczególnie inwestorzy, którzy, pamiętajmy, zakupywali nieruchomości być może kilka miesięcy wcześniej, tak? Też dotknie ich ta inflacja, więc też będą chcieli zmaksymalizować tą cenę, za którą sprzedadzą nieruchomość. Kolejna rzecz, którą widzimy na naszym polskim rynku, która jest dosyć nietypowa, porównując do innych rynków zagranicznych, to jest ogromna liczba inwestorów. I tutaj muszą oni konkurować ze sobą jakością, tak? A to prowadzi do dobrego homestagingu, bo ta era kwiatka i dywanika już się skończyła. Każdy z nas wie, że to nie wystarcza i ciężko to tak naprawdę nazwać homestagingiem, że my wrzucimy do mieszkania kilka różnych dekoracji, które tak naprawdę w generalnym odbiorze niczego nie zmienią. Także dla nas, homestagerów, jest to z pewnością dobra wiadomość, że inwestorów na rynku wciąż przybywa, oni wciąż jakby chcą handlować tymi nieruchomościami, a to wymusza na nich fakt tego, że ta konkurencja jakością występuje między nimi i każdy z nich podnosi standardy swojego mieszkania, podnosi standardy swoich usług, żeby móc się na rynku nieruchomości utrzymać. Te dwa czynniki, myślę, że śmiało możemy powiedzieć, prowadzą do profesjonalizacji. Skoro era dywanika i kwiatka się już skończyła, to homestager z doskoku, który coś tam potrafi udekorować, ale nie do końca ma taki jasny plan działania, no nie będzie jakby już pierwszym wyborem naszych klientów. Ja sama widzę po sobie, jakby po naszym rynku też szkoleniowym, my mamy już ponad 350 kursantek przeszkolonych z homestagingu. To, co się zadziało w ciągu tych 2 lat, odkąd wypuściłam pierwsze kursy homestagingowe na naszym rynku, no przerosło jakiekolwiek nasze oczekiwania i w ogóle Polska stała się też bardzo widoczna w Europie właśnie przez to, że standard usług homestagingowych bardzo się podniósł. W ogóle nastąpiła taka standaryzacja branży, która myślę, że wciąż trwa. zaczęły pojawiać się pewne standardy, chociażby to, że mamy oferty, których też wcześniej w ogóle na naszym rynku nie było. Są jakieś uśrednione stawki, już można wiedzieć, czego się w ogóle spodziewać po homestagingu, w jaki sposób do tego podejść. I to sprawia, że osoby, które wiedzą, co robią, mają ogromną szansę na to, żeby stać się ekspertami na naszym rynku, ponieważ homestaging staje się coraz bardziej popularny. Z drugiej strony osoby, które działały do tej pory tylko wyłącznie intuicyjnie i gdzieś tam coś potrafiły, ale jednak nie rozumiały w pełni procesu, niestety będą odpadały z rynku i to też się już w tym momencie dzieje, tak? Że widzimy, że niektórzy bardzo dobrze sobie radzą w naszej branży homestagingowej, ale są też osoby, które się gdzieś tam nie rozwijają, stanęły w miejscu, nie wzięły, że tak powiem, byka za rogi, nie potrafiły się dostosować do tych zmian, no i z tego rynku odpadają w jakiś sposób. Ja uważam też, że homestagerki, które postawią na tą profesjonalizację, będą świadczyły doskonałej jakości usługi, obronią się na rynku nieruchomości. I to też nas kieruje w takim, powiedziałabym, kierunku, który też jest widoczny za granicą, że homestagerki już nie biorą wszystkiego, tak? Czyli mieszkania na sprzedaż, na wynajem, na krótki termin, na długi termin, ale zaczynają się specjalizować, tak? Więc na przykład w swojej komunikacji marketingowej już możemy u nich usłyszeć, że specjalizują się na przykład w homestagingu na cele turystyczne, tak? Czyli na krótki najem. Inne na przykład gotowce inwestycyjne, mieszkania na sprzedaż, tak? I współpracę z inwestorami. Inna nisza to na przykład współpracę z pośrednikami. Są też osoby, które świetnie czują się na przykład w homestagingu mieszkań na wynajem, na cele studenckie na przykład, więc lubią przygotowywać mieszkania na pokoje, tak? Więc warto zastanowić się, jeśli jesteście homestagerkami, w którą stronę Was najbardziej ciągnie i też gdzieś tam w tej swojej komunikacji, żeby to było widoczne u Was, tak? Oczywiście możecie brać też inne zlecenia, ale warto mieć jakiś taki swój wyróżnik, który po prostu będzie przyciągał do Was też odpowiednich klientów. Więc osoby, które będą miały swoją niszę, będą miały ten swój wyróżnik, będą obecnie wygranymi w naszej branży i będą też nadawały nowe kierunki właśnie w tych swoich mniejszych niszach homestagingowych. No to dobra, mamy zrobione wynajmy. Omówiliśmy sobie też sytuację ze wzrostem cen na rynku sprzedaży nieruchomości, no ale co jeśli ceny mieszkań spadną? Słuchałam bardzo fajnych analiz i to, co gdzieś tam wybrzmiało, to to, że ci, którzy mówią o wzrostach cen, mają rację i ci, którzy mówią o spadkach, też mogą mieć rację, bo argumenty po jednej, jak i po drugiej stronie są bardzo logiczne i to, co ja z tego wyciągam dla siebie, to fakt, że trzeba być po prostu przygotowanym na oba scenariusze, a co będzie, to tak naprawdę życie pokaże. Więc mówiąc o spadku cen mieszkań, od razu myślimy sobie o tym, że przecież rosną stopy procentowe, ludzi przestaje być stać na kredyty, niektórzy muszą sprzedawać swoje mieszkania, bo nie są w stanie opłacić rat kredytowych, które obecnie mają, tak? Przez to, że one poszły tak ogromnie w górę. Poza tym mamy kosmiczną inflację, co sprawia, że wszystko staje się wokół nas droższe, tak? To też może prowadzić właśnie do wzrostu nominalnych cen na rynku nieruchomości. Z drugiej strony mamy te podwyżki stóp procentowych i spadek zdolności kredytowych, spadek zdolności kredytowej osób, które są zainteresowane kupnem, tak? I tutaj, jeśli zastanowimy się głębiej właśnie nad tym możliwym spadkiem cen mieszkań w kontekście naszej branży, to warto przypomnieć sobie, kiedy tak naprawdę homestaging miał swój rozkwit na świecie? Właśnie podczas kryzysu w Stanach, kiedy homestagerzy pomagali właścicielom sprzedawać ich nieruchomości, te ceny poleciały na łeb, na szyję, więc oni chcieli jakkolwiek sobie pomóc, żeby odzyskać po prostu wyższą cenę, tak? Oni już na tym nie zarabiali, ale chcieli mieć po prostu mniejsze straty. Być może u nas wtedy też w taki sposób by to wyglądało, że osoby, które są zmuszone do sprzedaży mieszkań, przenoszą się na przykład z większego na mniejsze albo z lepszej lokalizacji do mniej korzystnej lokalizacji, bo nie stać ich na utrzymanie tak drogiego mieszkania, więc wtedy homestagerzy po prostu pomagają przy sprzedaży takiego mieszkania, czyli to jest homestaging po prostu na sprzedaż. To, co na pewno może się wydarzyć wówczas na rynku, to z pewnością redukcja oczekiwań nabywców względem kupowanego mieszkania, czyli standard i metraż, ale też pamiętajmy, że każdy zawsze chce kupić najlepsze, na co go stać, czyli nawet jeżeli mamy mniejszy budżet, skromniejszy, I tak będziemy szukać jakby najlepszej dla nas okazji, więc homestagerzy wciąż będą mieli co robić. Kolejna rzecz, o której warto gdzieś tam pamiętać, to fakt, że ogólne wzrosty nie wykluczają lokalnych spadków i odwrotnie, więc może być tak, że w całej Polsce ceny mieszkań będą rosły, a w Twoim mieście akurat spadną, bo jakiś tam czynnik na to wpłynie, na przykład bliskość do granicy wschodniej i na przykład część osób będzie się wstrzymywała tam z inwestycjami. Niektórzy się wstrzymują z inwestycjami w Polsce, bo też się gdzieś tam czują tacy przestraszeni faktem, czy to jest słuszne, czy nie, to już nie będę jakby dzisiaj w to wchodziła, ale pamiętajcie, że są bardzo różne grupy klientów, bardzo różne grupy społeczne i w każdej z tych grup mogą objawiać się po prostu jakieś inne, że tak powiem, trendy, tak? Albo chęć właśnie inwestycji, bo ktoś się przenosi z rynku finansowego na rynek nieruchomości, albo z drugiej strony gdzieś tam chęć ucieczki, tak? Z tym kapitałem na jakieś inne rynki. Także pytanie, których grup będzie więcej? To tak abstrahując jeszcze od tych spadków. W jaki sposób możemy dostosować swoje usługi do dzisiejszej sytuacji? Skoro wiemy, jakie nas czekają scenariusze, czyli myślimy sobie o tych spadkach cen, o tych możliwych wzrostach, mówimy sobie o wynajmach, bo wiadomo, że jeżeli popyt na wynajmy spadnie, no to znowu nasze usługi tam będą rozkwitały, więc powiedzieliśmy sobie, czy teraz jest sens robić właśnie homestaging na wynajmach, kiedy on tak dobrze prosperuje, więc przejdźmy sobie do tego, skoro wiemy już, jakie są możliwe scenariusze, w jaki sposób możemy dostosować swoje usługi do tych różnych opcji. Jakie ja widzę rozwiązanie na wynajmy? Przede wszystkim obniżenie kosztów homestagingu na wynajem i to myślę jest kluczowe w tym momencie, a więc automatyzacja procesów przez homestagera. Być może rozważenie możliwości wynajmu dekoracji, już nie mówię o meblach, bo to jest ogromna inwestycja, ale dekoracje to jest coś, co większość homestagerek, które prosperują na rynku, może sobie pozwolić, żeby mieć jakieś takie swoje małe zaplecze dekoracyjne, z którym może pojechać i zrobić taką szybką stylizację, szybki staging właśnie na przykład pokoju na wynajem dla studenta. I pamiętajcie, że mając swoją niszę, łatwiej Wam też dobrać dekoracje wtedy, bo te dekoracje gdzieś tam będą spójne z Waszą niszą, którą wybrałyście. Na przykład homestaging pokojów studenckich wymaga trochę innych dekoracji niż taki klasyczny homestaging, gdzie celujemy na przykład do seniorów, tak? Albo do osób w średnim wieku, tak? Więc to wszystko fajnie się ze sobą zazębia, że jeśli my wiemy, co robimy, profesjonalizujemy się, mamy swoją niszę, to łatwiej nam też podejmować kolejne bardzo konkretne kroki biznesowe właśnie w naszej branży homestagingowej. Dalej, żeby skrócić czas przygotowania mieszkania do wynajmu i do sesji, ta możliwość wynajmu dekoracji dla naszego klienta może być bardzo korzystna. Może to być taki czynnik, który przyprowadzi wręcz do Was klientów, bo ktoś będzie dzwonił, będzie szukał homestagera na już, a przy wynajmach bardzo często tak jest, że właśnie skończył się remont i już trzeba wszystko zrobić, albo właśnie wyprowadza się jeden najemca, za chwilę ma się wprowadzić drugi, więc właściciel na przykład chce skorzystać z tego okienka i zrobić sobie nową sesję zdjęciową, troszkę upgrade'ować to swoje mieszkanie, albo wyprowadza się najemca, a nie ma jeszcze nowego, więc też mu się spieszy, żeby nie ponosić niepotrzebnie kosztów. Więc myślę, że wynajmy jak zawsze sobie tutaj poradzą, albo może homestagerki sobie poradzą z wynajmami. Grunt to właśnie dostosowanie tych usług właśnie do tego, co wymaga na nas rynek, ponieważ pamiętajcie też, że przez wzrost inflacji my bardzo mocno odczuwamy to na naszych budżetach homestagingowych, tak? Kiedy ja robiłam w zeszłym roku jakieś mieszkanie za 3000 zł, mówię o jakimś tam wyposażeniu, no to wiem, że ono teraz będzie kosztowało prawie 5. I to dla klientów jest bardzo odczuwalne. Więc fakt tego, że my możemy coś wypożyczyć, no może być dla klientów takim fajnym wabikiem, więc myślę, że warto to rozważyć, szczególnie, że to nie będzie jakaś tam wielka inwestycja, więc można to po prostu przetestować. Jeśli chodzi o rozwiązanie na wzrosty cen, to według mnie to się w ogóle nie różni niczym od tego, co robiliśmy do tej pory, kiedy rynek cały czas właśnie prosperował i te ceny rosły, tak? W niektórych lokalizacjach ten wzrost cen może spowodować większy popyt, albo w ogóle popyt, jeśli do tej pory go nie było, na usługi takiej klasy homestaging premium, tak? Gdzie ceny takiej nieruchomości, która jest stagingowana, będą no około 30% wyższe niż średnio rynkowe, tak? Że już będziemy widzieć, że to jest mieszkanie z wyższej półki. I też ten homestaging wygląda troszeczkę inaczej, przebiega ten proces trochę inaczej, jest taki jeszcze bardziej zindywidualizowany. Musimy jeszcze bardziej dokładnie dobierać każdą dekorację, całą koncepcję, żeby nie popsuć tego, co mieszkanie samo w sobie już ma, czyli na przykład świetną bazę, luksusowe wyposażenie. Największym problemem, tak naprawdę, który obecnie widzę, to właśnie jest ta wspomniana chwilę wcześniej inflacja, dlatego że właśnie zmieniają nam się bardzo realnie te budżety, na których pracujemy. Często o 20-30% w stosunku do poprzedniego roku, albo nawet więcej, bo to się cały czas zmienia i te ceny cały czas rosną. Jeżeli klient ma ograniczony mocno budżet, no to my musimy redukować zakres usługi, a nie nasze wynagrodzenie, bo nie jesteśmy w stanie zasponsorować inflacji. Tak? Nie możemy, obniżając swoje wynagrodzenie, sponsorować inflacji i udawać, że się nic na rynku nie dzieje i że jesteśmy w stanie tą dziurę załatać, bo nie będziemy w stanie. To jest zbyt duży wzrost, żeby dało się jakby manewrowaniem swoim wynagrodzeniem zakryć po prostu tą inflację. Więc z klientami trzeba teraz bardzo uczciwie, jasno porozmawiać. To nie są łatwe rozmowy, one nigdy łatwe nie były na temat budżetów czy na temat wynagrodzeń, że okej, to jest dużo, wiemy o tym, że to jest dużo. Rok temu byłybyśmy w stanie to zrobić na przykład za 30% mniej, jeśli chodzi o wyposażenie, ale ceny w sklepach są od nas niezależne, tak? Więc teraz też po stronie klientów, może trochę po naszej stronie, leży to, żebyśmy mogły doradzić, gdzie jest ten próg rentowności dla klienta, ile on faktycznie powinien zainwestować, żeby ta inwestycja mu przyniosła po prostu zwrot. No i przy homestagingu my takie szacunki powinniśmy potrafić zrobić, tak? Albo przynajmniej wesprzeć klienta w tym, żeby on takie szacunki gdzieś tam sobie porobił, bo to, czy on zainwestuje 10 tysięcy w mieszkanie, czy zainwestuje 2 albo 3, no to robi różnicę, tak? Szczególnie na przykład przy wynajmie, przy sprzedaży również, bo to już jest konkretna kwota, która jeżeli nie będzie miała odzwierciedlenia w cenie sprzedaży, no to po prostu zostanie, że tak powiem, przepalona. Drugim problemem, który gdzieś tam występuje na rynku już od pandemii, to są braki w magazynach, tak? Braki różnych dekoracji, mebli, w ogóle wyposażenia, więc tutaj właśnie to zastanowienie się nad tym, czy my w swoim modelu biznesowym nie chcemy przypadkiem włączyć możliwości wynajmu dekoracji, może być dla nas korzystne. Ja też powiem, jak to wygląda u mnie. Nie wypożyczam dekoracji i na razie nie zamierzam tego zmieniać, ale też widzę, że u niektórych osób może to mieć sens. Dlatego, tak jak zawsze, nie pokazuję Wam jedynego słusznego rozwiązania, ale kilka dróg, żebyście mogły znaleźć tą odpowiednią dla siebie, która jest zarówno spójna z Wami, z Waszą strategią biznesową, jak i też jakby wypełnia te potrzeby rynku, które obecnie gdzieś tam są lokalnie widoczne. I pamiętajmy, że właśnie przy tych wzrostach, właśnie przy inflacji, ta separacja usług może być tutaj kluczowa, może sprawić, że zatrzymamy klienta, który być może by odszedł, gdybyśmy nie rozdzieliły naszych usług, czyli na przykład możemy przedstawić mu wszystkie etapy homestagingu tak, żeby klient mógł skorzystać z każdej osobno, a więc fakt, że on skorzysta z konsultacji, nie znaczy, że on musi od razu korzystać z całej realizacji, to wiemy, tak? Ale możemy klientowi dalej zaproponować na przykład projekt zakupowy, żeby on sam zrobił zakupy, więc my wtedy możemy zejść z naszej wyceny o ten czas przeznaczony właśnie na robienie zakupów. Być może klient będzie dobierał dalej kolejne te nasze usługi i finalnie skończy się na całej realizacji albo prawie całej, bo często tak bywa, że klient jak już widzi obszar prac, to mówi dobra, czy jednak może nam to oddać i my wtedy wiadomo, chętnie chcemy takie coś wziąć, ale żeby go przyciągnąć i żeby nie przestraszyć go jakby całościową kwotą za homestaging, możemy te usługi też jakby proponować zupełnie osobno, tak żeby klient mógł wziąć więcej rzeczy na siebie, chociażby właśnie te zakupy czy pierwsze rozstawienie, a my żebyśmy mogły zejść z naszej wyceny, żeby klienta było stać na naszą usługę. No i rozwiązanie kontrowersyjne, czyli zmiana systemu wycen na mniej oczywisty niż do tej pory. I to jest rozwiązanie, które na pewno nie będzie dla wszystkich, a myślę, że będzie dla zdecydowanej mniejszości. Czyli jeżeli nie chcemy stracić klienta, którego nie stać w pewien sposób na homestaging, czyli być może nie ma teraz tej gotówki, będzie ją miał, kiedy sprzeda załóżmy mieszkanie albo kiedy to mieszkanie się wynajmie, no to możemy pójść na gdzieś tam głęboką wodę, wypłynąć i wiemy, że na głębokiej wodzie ludzie sobie świetnie potrafią radzić, ale niektórzy toną, więc trzeba uważać i dobrze zastanowić się, czy to jest coś dla nas, czy jednak niekoniecznie. O co chodzi mi z tą zmianą systemu wycen? Na przykład jakiś określony procent od sprzedaży czy od wynajmu, czyli trochę tak jak działa pośrednik, że dostaje swoją prowizję dopiero po sprzedaży, tak? Albo dopiero po tym, jak wynajmie mieszkanie. Dlaczego to jest ryzykowne? No, może być tak, że długo będziemy na to wynagrodzenie czekały, więc może warto zastanowić się, czy nie wycenić wtedy tego jako taką wyższą kwotę, czyli jeżeli wynagrodzenie będzie płatne teraz, to jest kwota X, a jeżeli będzie płatne na przykład po sprzedaży, to będzie, nie wiem, 1,5 X, tak? To jest oczywiście do zastanowienia się i do wejścia w szczegół, ale tak podpowiadam, bo myślę, że niektórzy mogą poczuć taką chęć gdzieś tam zainwestowania w tego typu klientów. Dla mnie to jest trochę taka analogia jak przy wynajmach. Ja zawsze wchodziłam w bardzo takie bezpieczne mieszkania, przewidywalne, gdzie fajnie się zarabiało, ale nie było takich dziwnych przypadków gdzieś tam, nie wiem, lokatorskich, tak? Ale były osoby, które uwielbiały na przykład licytacje komornicze, wszystkie trudne przypadki nieruchomościowe i one po prostu świetnie się w tym czuły jak ryby w wodzie. Więc to jest mniej więcej podobnie, tak? Jeśli lubicie takie rzeczy, tak jak ktoś lubił właśnie licytacje komornicze, no to okej, tak? Ja nie lubiłam licytacji komorniczych i na razie też nie zmieniam swojego systemu wycen, więc jest wciąż bardzo przewidywalny, wyliczam wszystko indywidualnie według zakresu i tyle. Nie wchodzę na razie właśnie w takie układy, że coś będzie płatne prowizyjnie po tym, jak będzie sprzedane, ale podpowiadam, bo być może komuś się to spodoba. I warto też pomyśleć o prowadzeniu specjalnej oferty dla obcokrajowców. Skoro mamy tyle osób z Ukrainy, to warto gdzieś tam też się nad tym pochylić i zastanowić, w jaki sposób my możemy świadczyć usługi homestagingowe dla nich. Być może to nie będą typowe usługi homestagingowe, ale na przykład metamorfozy osobiste, żeby dostosować im mieszkanie na ich cele. Homestagingowe też mogą być, bo mogą być od tej strony, gdzie właściciel Polak chce sprzedać albo wynająć mieszkanie i kieruje swoją ofertę właśnie dla osób z Ukrainy albo z innych krajów. No i wtedy warto wiedzieć, wyspecjalizować się, jak te osoby postrzegają mieszkania, tak? Co dla nich jest ważne, może jakieś lokalne akcenty. Może też pokusić się, jeżeli wy chcecie świadczyć usługi dla obcokrajowców, o napisanie oferty w ich ojczystym języku. Ostatnio słyszałam, no tak, ale przecież oni rozumieją polski, oni rozumieją angielski, to po co w ogóle się to bawić? No po to, że inaczej patrzymy na ofertę, która jest napisana w naszym języku, a inaczej w obcym. Od razu wiemy, że ktoś naprawdę ma nas na myśli, a nie kogoś innego. Więc to jest bardzo jakby mocno wtedy skierowana, spersonalizowana oferta. Więc ja myślę, że warto, jeżeli o tym myślicie, żeby gdzieś tam na ten rynek właśnie ukraiński też wyjść w Polsce właśnie ze swoją ofertą, to myślę, że warto. Pamiętajcie, że wciąż możecie prowadzić swoje biznesy. Teraz to już jest bardziej oczywiste niż było 3 miesiące temu, bo żeby dawać innym wsparcie, no to musimy też z czego dać to wsparcie. Bardzo mnie denerwowały na początku właśnie takie narracje, że wielkim nietaktem jest prowadzenie jakiejkolwiek sprzedaży teraz, no bo wtedy się wypstrykamy ze wszystkiego i będziemy wszyscy patrzeć na siebie i zastanawiać się, jak sobie możemy pomóc. A jednak takim właściwym działaniem, prowadzeniem dalszym naszej firmy, tak, zarabianiem na nasze raty kredytowe i na inne rzeczy, no to faktycznie możemy sprawić, że jesteśmy my w stanie prosperować, ale też jesteśmy w stanie pomagać innym, tak, i nie wypstrykamy się ze wszystkiego i nie będziemy się zastanawiać, co dalej. Także można pomyśleć o przygotowywaniu mieszkań, przygotowywaniu homestagingu właśnie w guście obcokrajowców z lokalnymi akcentami. Oni też chcą mieszkać ładnie na takim poziomie, na jakim ich stać, niektórzy w średnim standardzie, a inni w bardzo wysokim, bo też warto mieć na względzie fakt, że przyjechały do Polski bardzo różne grupy społeczne i biedniejsze, takie, którym trzeba w 100% pomóc i pomóc im znaleźć pracę i pomóc im stanąć na nogi, ale też takie bogatsze osoby, które wcale nie szukają niskiego standardu w mieszkaniach, a bardzo często szukają wysokiego, tak? I tutaj też może wejść, przyjść z pomocą właśnie homestaging z klasy premium. Więc tutaj warto pochylić się nad tą kwestią, pewnie dałam Wam znowu do myślenia, jak przystosować swoje usługi właśnie na ten nowy rynek, na tą nową grupę konsumentów, którzy właśnie gdzieś tam zasilili nasze polskie ziemie. Więc tutaj daję też znać, że da radę w ten sposób pracować. No i podsumowując, tak? Co możecie w ogóle robić w homestagingu? Bardzo wiele rzeczy. To jest tak szeroka branża, która pozwala Wam i pracować stricte tak homestagingowo, ale też pozwala Wam rozszerzać swoje usługi na tyle, na ile czujecie się z tym komfortowo, więc poza konsultacjami, czy to stacjonarnymi, czy zdalnymi, możecie robić pełne realizacje homestagingowe, możecie rozszerzać się o remonty, nie musicie, to też zależy od Was. Możecie robić metamorfozy osobiste, czyli pomagać komuś uprzytulnić jego mieszkanie, albo sprawić, że będzie ono bardziej funkcjonalne, albo decluttering, czyli odgracanie, tak? Też pomóc uporządkować przestrzeń ludzi, którzy żyją w danym mieszkaniu i którzy robią to dla siebie, a nie na sprzedaż czy na wynajem. Możemy pomagać przy doborze kolorów, przy robieniu wspólnych zakupów dekoracji, tak jak są stylistki od ubrań, tak samo możecie być stylistkami od wnętrz. Nic nie stoi na przeszkodzie. A jeszcze nawiązując do konferencji, na której teraz byłam, trzecia europejska konferencja homestagingu, która miała miejsce w Lizbonie i właśnie w niedzielę miałam okazję przeszkolić się właśnie z homestagingu dla seniorów. Także to też jest potężna grupa, która będzie cały czas rosła i których będzie przybywało, więc też warto pochylić się właśnie nad tym homestagingiem dla seniorów. Więc zobaczcie, te usługi cały czas się zmieniają, one są bardzo elastyczne, ewoluują wraz z nami, wraz z rynkiem nieruchomości i nie jest powiedziane, że prawdziwa homestagerka to taka, która robi tylko homestaging i nic więcej. Nie musicie się tak ograniczać. Często po to zmieniałyśmy nasz inny zawód właśnie na homestaging, żeby się poczuć wolne, więc nie ma sensu się samym ograniczać i narzucać sobie rzeczy, które są nie do udźwignięcia, bo jeżeli lubicie łączyć homestaging z innymi rzeczami, to czemu miałybyście tego nie robić? Jeżeli lubicie być na etacie, a z drugiej strony robić homestaging i wcale nie planujecie porzucać etatu, po prostu chcecie robić to jakby od czasu do czasu i robić takie realizacje homestagingowe, to macie do tego prawo. Jeżeli chcecie połączyć homestaging z pośrednictwem albo z fotografią, to dlaczego nie? A może w ogóle trzy różne biznesy i każdy Wam przynosi, że tak powiem, inne jajka do koszyka, tak? I robić dywersyfikację dochodów. Nic nie stoi na przeszkodzie. Także ja jestem ogromnym zwolennikiem tego, żeby patrzeć na naszą branżę szeroko i myślę, że już wiecie, do czego zmierzam, że absolutnie nie uważam, że to jest koniec branży. To jest zmiana naszej branży, ale ona cały czas się zmienia. To jest tak dynamiczna branża, która odkąd się urodziła 50 lat temu, to cały czas się zmienia, ewoluuje, więc myślę, że dla naszych polskich homestagerek może po takiej pierwszej fali zwątpienia i szoku nie będzie to jakaś taka wielka, drastyczna zmiana, bo my cały czas się dostosowujemy, cały czas dostosowujemy nasze usługi do tego, co dzieje się na rynku. I myślę, że jeżeli będziemy się jednoczyć, tak jak do tej pory to robimy, budować taką silną społeczność zawodową, będziemy wspólnie nad nią pracować, standaryzować, to możemy działać tak naprawdę w każdych warunkach, bo doskonale wiemy, że życie w zawieszeniu niczego nie zmieni, a działanie może pomóc nam wszystkim. Także mam nadzieję, że pomogłam tym podcastem, tym nagraniem dzisiaj i że widzisz już dla siebie szansę na to, żeby dalej działać w homestagingu, być może pomyślisz nad nowymi usługami. Jeśli tak, to koniecznie daj znać, bo ciekawa jestem, w którą stronę gdzieś tam zamierzasz iść. Przy okazji wspomniałam o Lizbonie, o konferencji homestagingowej, więc spodziewajcie się już niebawem całej relacji na naszym kanale na YouTubie. Zasubskrybujcie oczywiście kanał, obserwujcie, polajkujcie, skomentujcie i do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem.